Prorocy w Starym Testamencie pełnili rolę sumienia. Byli duchowymi przewodnikami ludu i jego panujących. Bardzo trudna misja, ponieważ prorok zawsze istnieje pomiędzy Bogiem a ludźmi. To jest najtrudniejsze miejsce. Słucha ludzi, jakby zbiera tym wszystkim, czym ludzie żyją na co dzień i słucha Boga. I jest pełen tego, co Bóg chce, aby on powiedział. Czasy proroka Eliasza to są także czasy panowania króla Achaba. To był jeden z najgorszych królów w historii Izraela. Poślubił księżniczkę Tyru Jezabel, a księżniczka Tyru była kapłanką bożka zwanego Baalem, bożka płodności. I ona niejako w posagu, jako wiano, wniosła na dwór królewski kult tego bożka. I gdyby to dotyczyło tylko jej, ewentualnie jeszcze króla, który był pomazańcem Bożym, bo był namaszczany przez proroka, jak każdy król, jego dłonie, jego głowa, korona, ten rytuał namaszczania króla jest do dzisiaj. Przecież król Karol III był namaszczany, tak jak byli namaszczani w Starym Testamencie królowie przez całe wieki. Gdyby to dotyczyło tylko tych dwojga, można powiedzieć, no cóż, para królewska. Czuje się, że jest ponad prawem. Ale oni zrobili rzecz straszną. Pozwolili, aby ten kult się upowszechnił. I w ten sposób wiara Izraela zaśmieciła się. Izrael zaczął ulegać w sposób radykalny bałwochwalstwu. Doszło do sytuacji, w której jedynym prorokiem prawowiernym był właśnie Eliasz, a było 450 proroków Baala. I Bóg postanowił, że Izrael doświadczy klęski, o którą Eliasz będzie się modlił. Nie o urodzaj, o klęskę będzie się modlił. Aby ta klęska nawróciła serca Izraelitów. I dlatego Bóg da klęskę suszy przez 3,5 roku. Będzie głód chleba, ale też będzie głód Słowa Bożego. Będą szukali Słowa Życia i nie będą go mogli znaleźć. Bo prorok Eliasz pójdzie na wschód od Jordanu, dzisiejsza Jordania, do potoku Kerit i zostaną bez słowa, zostaną bez tego klucza, który pozwala interpretować życie w sposób sensowny. Nie mając tego zrozumienia, tego pouczenia, jakie daje Bóg, będą coraz bardziej błądzić. W ten sposób Pan Bóg chce im pokazać, co to znaczy stracić to światło, którym jest Słowo Boże. Jak pogrąża się człowiek w ciemności. Że przestaje rozumieć siebie, swoje życie, to co się dzieje, w czym uczestniczy. Taka jest pedagogia Boga. Skoro ludzie nie chcą słuchać Słowa Bożego, nie będą go mieli. Jezus nawiązuje do historii proroków, do tradycji proroków w ostatnim błogosławieństwie, które wygłosił na Górze Ośmiu Błogosławieństw nad Jeziorem Galilejskim, w przecudnym miejscu. Kto był nad Jeziorem Galilejskim, to wie, jakie to jest piękne miejsce. Ciekawe, że nie wygłosił tych błogosławieństw w świątyni, tylko właśnie w Galilei pogan. I mówił o tym, że szczęśliwi, jeśli ci, którym urągają z powodu imienia Bożego i mówią wszystko kłamliwie, wszystko z powodu imienia Bożego. I Eliasz, który był prześladowany, w gruncie rzeczy był bardzo szczęśliwym człowiekiem, ponieważ wiedział, że jest wierny Bogu. A to, co myśli sobie Achab, Jezabel i dwór, i jeszcze inni doradcy, to ich problem. Jego szczęściem była wierność Bogu. Bo to naprawdę może uszczęśliwiać człowieka. Kiedy człowiek jest wierny Bogu, ma za sobą Boga. Tak jak niewierny ma przeciwko sobie Boga, Bóg mu się sprzeciwia, aż go nawróci, tak wierny ma zawsze za sobą Boga. I Eliaszowi to wystarczyło. I chrześcijanin, jeśli pełni wolę Bożą, jest szczęśliwy. Jest zmęczony, utrudzony na różne sposoby, ale jest szczęśliwy, ponieważ widzi tego sens. Widzi, że uczestniczy w czymś bardzo głębokim, bardzo poważnym. Uczestniczy w planach samego Boga. To jest honor być zaproszonym do takiego dzieła. Czasem ktoś się cieszy, że został zaproszony do współpracy z wybitnym artystą, z wybitnym trenerem, z jakąś znaną organizacją. Ktoś się pysznie, że jest dyrygentem wielkiej orkiestry, nie wiem, symfoników berlińskich na przykład. I to jest pewnie honor, tak myślę. Ale to jest jeszcze niczym wobec tego, jeżeli zostaliśmy zaproszeni do planu samego Boga. Bóg mnie zaprosił do takich rzeczy, ciebie, każdego. Nic tylko się cieszyć, że przecież wie Bóg, jacy jesteśmy. A mimo to zaprasza nas do rzeczy cudownych, wspaniałych, wielkich. I wie, że to zaproszenie realizuje się w tym świecie, który jest skażony grzechem na wszelkie możliwe sposoby. Że to nie jest nigdy prosty scenariusz. Ale to, co go usensalnia, to jest, że jest to autorem tego planu jest Bóg. Eliasz był zmęczony. Ma taki moment, kiedy mówi, że już ma dość życia, że już woli umrzeć. Ale nigdy nie żałował, że został prorokiem. I ludzie, którzy autentycznie żyją w swoim powołaniu, nigdy nie żałują, że otrzymali takie powołanie. Są szczęśliwi. Po całym życiu potem odchodzą i mówią, tak, moje życie miało sens. Spełniłem to, co Bóg zamierzył dla mnie. To, co przewidział On. Dlatego Jezus wypowiada te błogosławieństwa, które są kompletnie nieczytelne w tym świecie. Że błogosławieni ubodzy, albo że błogosławieni ci, którzy się smucą ewangelicznie, albo ci, którzy są cisi, albo że błogosławieni są ci, którzy łakną sprawiedliwości, albo ci, którzy okazują miłosierdzie. Przecież w świecie obowiązuje zupełnie inna logika. I rzeczywiście chrześcijanie żyją innym duchem, bo mają innego ducha. I On im pozwala tak żyć. To się dzieje w mocy Ducha Świętego. Naszej słabości i w mocy Ducha Świętego. Święci zawsze to odkrywali w swojej historii, że Bóg w ich kruchości objawiał swoją moc. I na początku byli przerażeni tą kruchością, a potem byli zdumieni, że mimo to Bóg się nimi posłużył i to w taki sposób, że wydało to takie owoce. jak się czyta choćby dzienniczek Faustyny, ona zawsze jest taka zdumiona, że Bóg chce się nią posługiwać. Jest jakby onieśmielona wręcz, zawstydzona tym, ale jest szczęśliwa, bo widzi, że Pan Bóg faktycznie jej potrzebuje. Trzeba to odkrywać, że jestem potrzebny Bogu, że Ty jesteś potrzebny Bogu. I nie patrz na swoje ułomności, takie czy inne, na swój wiek, na swoje choroby, na swoje wady. Nie patrz na to. Eliasz miał też swoje wady. No bo miał. Ale Bóg posłużył się nim skutecznie wobec Izraela i skutecznie wobec proroków Baala.